Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.
Kolejny krąg biblijny. Witam się z Państwem.
Ksiądz Janusz Nawrot.
I Hubert Piechocki.
Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie.
Proszę Państwa, ostatnio tak troszeczkę zawiesiliśmy audycję, bo powiedzieliśmy o jednej części, dzisiaj będziemy drugą część jeszcze omawiać, bo taki jest fragment w 9 rozdziale Księgi Rodzaju, a może Państwu przypomnę, gdzie jesteśmy. To jest fragment od 18 do 29 wersetu. Noe przeklina Kanaana, a błogosławi Sema. To może, żebyśmy mieliśmy dzisiaj powiedzieć właściwie, dlaczego Noe przeklina właśnie Kanaana, a nie Hama, który zawinił. Mieliśmy podać ten drugi argument i zaraz go podamy, odniesiemy się do innego miejsca w Biblii. Ja nie ukrywam, że ja już jestem trochę do przodu, bo ja wiem, o który fragment chodzi i mogłem go przeczytać wcześniej, ale może najpierw tylko takie pół minuty takiego resume, żebyśmy przypomnieli, jaki był ten pierwszy powód, dlaczego Noe przeklina Kanaanę.
Proszę Państwa, ten pierwszy powód, o którym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, paradoksalnie jest trudniejszy do zrozumienia. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to trudno się w naszych kategoriach myślowych mieścić. Kanaan został przeklęty ze względu na przyszłość, jaka jest z nim związana. A chodziło, jak Państwo pamiętacie, o już za ileś tam set lat, czy może nawet za tysięcy lat pomiędzy Noem a Izraelitami, którzy będą wchodzić do ziemi obiecanej, a ta ziemia obiecana nazywa się de facto ziemią Kanaan. I tam ludy zamieszkujące przed Izraelem tę ziemię to były ludy pogańskie, o których Księga Powtórzonego Prawa bezlitośnie, to już trzeba powiedzieć bezlitośnie, trzaska wręcz, że są to ludy, które zdeprawowały tę ziemię, popełniając swoje obrzydliwości bałwochwalcze, różnego zresztą typu, i dlatego te ludy mają być usunięte. Kananejczycy są takim ludem sztandarowym. A ponieważ są to ci, którzy zamieszkiwali ziemię jako lud najpotężniejszy i mają być wycięci przez Izraelitów z nakazu Boga, no to co trzeba zrobić, by usprawiedliwić to wycięcie? Według kategorii starotestamentowych ukazać, że przodkowie tego ludu są przodkami przeklętymi przez Boga. Bo tak de facto przekleństwo ojca oznacza przekleństwo Boga. I ponieważ ich przodek zostaje przeklęty, dlatego cały lud jest przeklęty przez Boga, a więc może być również wydany na zniszczenie. I to jest ta pierwsza racja. Racja, bym powiedział, taka historyczna, przyszłościowa, bo ona działa, tak prawdę mówiąc, na przyszłość, bo pomiędzy, mówimy, Noem historycznym, jeżeli uznać, że takowy był, a Izraelitami, to minie jeszcze naprawdę ogromnie wiele czasu. Tym niemniej już się ukazuje, jak Bóg bardzo projektuje przyszłość i już w danym momencie historii dba o to, co będzie miało, o czym On wie, że będzie miało miejsce w przyszłości. Najbardziej chodzi właśnie o to, by Izraelici, wchodząc do ziemi obiecanej, nie mieli żadnej litości dla ludów, dla których Bóg litości nie ma. Ciągle tutaj mówimy, proszę Państwa, o tym starotestamentowym pojęciu jeszcze tego Boga. To nie jest Bóg Jezusa Chrystusa. Powiemy, nie jest. To jest ciągle ten sam Bóg, ale to jest Bóg, który nie okazuje tej prawdy o sobie, jaką pokazał nam dopiero Jezus Chrystus, czyli jako Bóg Ojciec wszystkich ludów. Wszystkich, a więc tych, którzy w Niego wierzą i tych, którzy w Niego nie wierzą. Wtedy tę mentalność Starego Testamentu ograniczono do wiary. Bóg jest Ojcem tych, którzy w Niego wierzą. Pozostali to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo dla Izraela. Ostatni raz już powiem, by Państwa naprawdę nie dręczyć. Ci, którzy byli z definicji wrogami Izraela poprzez swoje bałwochwalstwo, muszą być usunięci z ziemi, którą Bóg nadaje swojemu ludowi, a żeby nikt nie miał wątpliwości, że Bóg ich nie będzie wspomagał, to dowodem na to jest fakt, iż przodek tych ludów, czyli Kanaan, został przeklęty. I to jest ta pierwsza racja.
Tak, teraz przejdziemy do tej drugiej racji. Ja Państwu przypomnę oczywiście, że chodzi o to, że Ham, czyli syn Noego, znieważył swojego ojca, a przeklęty został nie Ham, a jego wnuk Kanaan, no i właśnie, czyli syn Hama. No i właśnie, powiedzmy w takim razie, dlaczego z tego drugiego powodu został Kanaan przeklęty. I to będzie, proszę Państwa, wędrówka. Tym razem, jeżeli ktoś ma przy sobie egzemplarz Biblii, to zachęcamy do tego, żeby jak najszybciej znaleźć Księgę Ezechiela, jej 18 rozdział.
Ja może powiem tak, bo powiedział Pan po powód, dla którego. Ja może bym tego nie nazwał powodem,
może
dla
skutek.
Którego, tak, to znaczy odczytać to w pewnym nowym świetle, co nam ukazuje fenomenalnie, iż również to pojmowanie ludów w Starym Testamencie się zmieniało. Czy jeszcze lepiej powiem, pojmowanie moralności, taka ewolucja moralności w Starym Testamencie również się dokonywała. Bo proszę zobaczyć, że jeżeli odczytujemy werset 25 w Księdze Rodzaju w rozdziale 9, właśnie ten, iż niech będzie przeklęty Kanaan, to widzimy wyraźnie, według tego, co możemy tutaj odczytać, że przeklęty zostaje niewinny, który będzie teraz cierpiał za winnego. Prawda? I to nam się tutaj kłóci. Otóż starożytna moralność, ta najstarsza warstwa moralności starożytnej, zupełnie spokojnie to dopuszczała. Bo my mamy jeszcze wiele przykładów takich, które świadczą o tym, ja może zanim przejdziemy do Ezechiela, przytoczę jeszcze jeden bardzo wartościowy tekst, który bardzo popiera ten właśnie sposób, znaczy popiera, który też jest pisany w tej samej linii moralności, gdy jeden zawini, a ktoś inny ginie. My już też o tym wspominaliśmy, nie wiem, czy pamięta pan o tym, kiedy Bóg postanowił zesłać potop.
Ziemia przeklęta jest na przykład, tak.
I zginęły i zwierzęta, i rośliny, które były Bogu ducha winne, prawda? Za nieprawość ludzkości zginęły również tamte. A więc one zostały odczytane w tej teologii jako również mające jakiś współudział w grzechu człowieka, tym niemniej my wiemy, że one nie powinny były zginąć, bo grzeszą de facto tylko ludzie. Tu mamy podobną myśl, a jeszcze bym na sekundę naszych czytelników odniósł tym razem do Księgi Liczb.
Księga Liczb, który rozdział otwieramy?
Rozdział, o ile się nie mylę, chyba 16 rozdział.
To ja
rozdział
już szukam.
16.
O, to tak. Jest bunt przeciw Mojżeszowi, tak, i ukaranie buntowników. Takie dwa fragmenty mamy tutaj.
Tak, to słynne w psalmach banda Koracha, Datana i Abirama. Otóż chodzi o co? Tu już oczywiście nie będziemy czytać, tekst jest długi. Chodzi o to, że powiedzmy książęta, tacy notable społeczności izraelskiej w trakcie drogi z Egiptu do Izraela zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, ponieważ po prostu zazdrościli mu tej bliskości Boga i poważania wśród ludu. Oni też powiedzieli, co to, czy to tylko do Mojżesza się Bóg odwołuje. Przecież my też mamy prawo, my też należymy do tej społeczności. Dowodem na to miało być oddanie chwały Panu Bogu. Czyją chwałę Bóg przyjmie? I generalnie buntownicy doprowadzają do sytuacji dramatycznej wręcz, gdzie stawiają wszystko na jedną kartę. I jeżeli, Mojżesz mówi, jeżeli po waszej stronie jest racja, to Bóg mnie ukaże śmiercią po prostu. Jeżeli zaś po mojej racji, to wy będziecie ukarani śmiercią, bo to już doszło za daleko. I skutkiem tego buntu, proszę zauważyć, jest straszna kara, gdy ziemia się otwiera i pochłonęła całą tę bandę buntowników. Natomiast bardzo wartościowy jest werset, proszę zobaczyć, 32. Właściwie od 31, proszę zobaczyć, do 33. Te wersety możemy
przeczytać. Może dokładnie.
Tak.
Gdy kończył mówić te słowa, rozstąpiła się ziemia pod nimi. Ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich razem z ich rodzinami, jak również ludzi, którzy połączyli się z Korachem wraz z całym ich majątkiem. Wpadli razem ze wszystkim, co do nich należało, żywcem do Szeolu, a ziemia zamknęła się nad nimi. Tak zniknęli spośród społeczności.
Tak. Bardzo trudno stwierdzić, czy tego typu wydarzenie w taki sposób miało...
To trochę jak trzęsienie ziemi tak naprawdę.
Dosłownie tak by to było, natomiast właśnie ziemia, która się otwiera i potem, która się zamyka nagle, no ma to tutaj element dosyć trudny do wyrażenia, ale na razie zastanówmy się nad tą warstwą kary. Proszę zobaczyć, w 32 wersecie mamy napisane, że kogo dokładnie ta ziemia pochłonęła.
Pochłonęła ich razem z ich rodzinami.
Proszę bardzo.
I tych ludzi, którzy połączyli się z Korachem.
Tak,
też.
Ci, którzy się połączyli z Korachem, to byli winowajcy.
Ale rodziny
dlaczego?
Nie były.
Ale dlaczego ich rodziny właśnie? I widzimy tutaj, że mamy też dokładnie tę samą teologię. Jeden zawinił, a jednak ktoś też płaci za to, prawda? Owszem, to tutaj jest jeszcze możliwie proste do zrozumienia, dlaczego zginęły ich rodziny. W rodzinie patriarchalnej cała rodzina z definicji stoi za swoim przywódcą.
Tak, ona jest oparta na tym ojcu, prawda?
Tak, na tym
przywodzi.
Ojcu. Jeżeli więc ojciec jest dobry, rodzina będzie uratowana. Proszę zobaczyć Noego. Noe był dobry. Bóg postanowił uratować jego żonę, jego synów i jeszcze żony jego synów, prawda? My nie wiemy, tak już wtedy chyba wspominaliśmy, kim oni byli, czy byli dobrzy, czy byli nie. No można przypuszczać, że tak. Tym niemniej zostali uratowani ze względu na Noego. Teraz mamy to, że przywódca rodziny ginie, ponieważ on jest winowajcą, no więc ginie to, co do niego należy, czyli rodzina jego. I nikt nie pyta, czy oni byli przeciwko, czy oni byli za. Autor z góry przyjmuje, że rodzina poparła swojego przywódcę, bo to jest jego własność, prawda? Tym niemniej już w naszych możliwościach, w naszej skali oceny tego zjawiska, to już się buntujemy, dlaczego oni zginęli. Ale buntujemy się dlatego, i teraz trzeba przejść, że my żyjemy mentalnością 18 rozdziału Ezechiela. I tutaj by trzeba było przejść do
czyli
tego
teraz wreszcie
Ezechiela.
Ten Ezechiel, ja powiem tak, ja go czytałem w domu, państwo jeszcze nie mieli tej okazji, dzisiaj będą państwo spotykali się z tym tekstem, ale przyznam, że to nie jest wcale taki łatwy tekst i tak naprawdę nie wiadomo, którą część do końca przyłożyć do tej naszej
wie pan
historii
co,
dzisiaj, bo to są różne rzeczy.
Tak, ale jako teza wystarczą nam wersety od 1 do 4, bo to jest teza. Jeżeli zechce pan przeczytać, to nam się to troszkę wyjaśni.
To zobaczmy. Pan skierował do mnie te słowa. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom. Na moje życie, wyrocznia Pana Boga, nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje, tak osoba ojca, jak osoba syna są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. No i patrząc na tę tezę, Ham nie ma kary, karę ma Kanan, czyli to się troszeczkę tutaj ma nijak. Ja podejrzewam, że
to
ksiądz zaraz mi
nijak,
wyjaśni,
jest,
że to jednak
sprzeczne z tym.
Dokładnie,
proszę
to
zauważyć,
jest odwrotna
tak?
teza.
Odwrotna teza i proszę się jej nie bać. Właśnie ten tekst
umrze
w
tylko
relacji
ta osoba, która zgrzeszyła.
Tak, właśnie. Ten tekst w relacji do tego, co czytamy w rozdziale 9, stanowi wyraźny postęp moralności starotestamentowej, gdzie, mówię, w czasach starożytnych, w tej pierwszej części, pierwotnej części historii Izraela, jeżeli zgrzeszy jeden, spokojnie może odpowiadać drugi, zwłaszcza ten, który jest z nim w jakiś sposób powiązany, tak jak przykładowo więzy rodzinne. Już od tej pory, kiedy Ezechiel żyje, proszę zauważyć, że pomiędzy wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej, plus minus końcówka 1200 któregoś roku, powiedzmy końcówka XIII wieku, a Ezechielem, który żyje w pierwszej, może częściowo w drugiej połowie VI wieku.
No to jest kilka dobrych wieków.
Kilka dobrych wieków. I przez ten czas Bóg prowadzi swój lud i doprowadza ich do fenomenalnego momentu, żeby ten lud przestał wreszcie obarczać siebie wzajemnie winą za popełnione grzechy. I wyraźnie mamy stwierdzone, że Bóg tym razem bierze inicjatywę i mówi: już nie pozwolę więcej, bo to jest właśnie to. Dlaczego wy opowiadacie tę dawną przypowieść, że ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom? Czyli ci zawinili, a ci musieli za nich odpowiadać. Prawda? I w tym momencie Bóg mówi: nie, już więcej tego nie będziecie powtarzać. Od tej pory wyznaczam wam nowe standardy postępowania, to znaczy świadomość, i to bardzo głęboką świadomość, że jedni nie będą odpowiadać za grzechy drugich. Czyli jeżeli będzie zły ojciec, ale ma dobrego syna, to dobry syn nie będzie odpowiadał za złego ojca i odwrotnie. Dobry ojciec też nie poniesie odpowiedzialności za złe postępowanie własnego syna, ponieważ każdy członek rodziny, każdy członek społeczności jest własnością Boga z osobna, a nie tylko w grupie, ale z osobna. I dlatego każdy będzie odpowiadał za swoje własne grzechy. Czyli tu już mamy to, co nazywamy dzisiaj, i to jest to, czym do dzisiaj żyjemy. Również Pan Jezus to zaakceptował. Moralność indywidualna, a nie moralność zbiorowa.
To zanim jeszcze wejdziemy w to głębiej, to ja muszę do jednej rzeczy się też odnieść, bo mówiliśmy o tym, że Księga Rodzaju buduje kilka tych, i cały pięcioksiąg, kilka tych najważniejszych tradycji. Mówiliśmy w kontekście Noego także o tej tradycji kapłańskiej, która jest jednak najmłodsza, czyli byłaby pewnie najbliższa też czasom Ezechiela. Wiadomo, ten fragment, w jakiej powstał jednak tradycji, no bo on jest sprzeczny z tym Ezechielem tutaj.
Znaczy, powiemy tak, dwa są rozwiązania tego problemu, które pan podał. Owszem, tradycja kapłańska, ale my po pierwsze nie wiemy, czy ten tekst o Noem pisała tradycja kapłańska.
No bo on jest... się, patrząc na to, co tutaj Ezechiel mówi, to by się troszeczkę pewnie kluczyło z kapłańską tradycją.
To znaczy, ja sądzę, że mogłoby nie, nawet gdyby kapłańska pisała. Dlaczego? Dlatego, że autor też biblijny jest świadomy tego, że odnosi do czasów dawnych. On wiedział o tym, jaka mentalność wówczas panowała. To tak jak my. Dzisiaj też wiemy, jaka mentalność panowała jakiś czas temu, tam powiedzmy 2, 3, 4 wieki i proszę bardzo, mamy też pewne standardy, które dzisiaj uchodzą za coś normalnego, na przykład poczucie osobistej godności człowieka. Kiedyś tego nie było. Proszę przypomnieć sobie, jak powiedzmy, nie wiem, pół wieku, wiek temu traktowane były dzieci. One były lekceważone, z definicji lekceważone. Dzisiaj nie. My dzisiaj wiemy, że dziecko należy traktować jak pełnoprawnego członka społeczeństwa. To wszystko idzie naprzód. My też rozumiemy coraz więcej i Bóg nas ku temu prowadzi. A cóż dopiero mówić tam, kiedy ta historia w Starym Testamencie jednak wiodła o wiele, wiele wolniej, jeśli chodzi o mentalność. Tym niemniej widzimy, że w relacji Ezechiela do Noego jednak coś się zmienia. I to tutaj wyraźnie się zmienia.
Tak kolosalnie, bo to jest no zupełnie sprzeczne.
Znaczy sprzeczne nie. Ja bym powiedział, że to już jest wyższy stopień rozumienia moralności człowieka, inaczej mówiąc odpowiedzialności człowieka. Bóg postanowił, że już więcej na tym poziomie rozwoju społecznego w czasach Ezechiela, jakie było, nie będzie się więcej stosować zasady odpowiedzialności zbiorowej. Tylko będzie odpowiedzialność indywidualna. Znaczy Bóg zdecydował, bo to rzeczywiście Bóg zdecydował. W pewnym momencie historii Izraela Bóg po prostu nie interweniował. Ja to tak troszeczkę zrozumiałem na podstawie troszeczkę innych lektur, akurat które mam, naprawdę z ogromną lubością czytam pamiętniki niejakiej Anny Dębskiej, takiej naszej wizjonerki Polki, bardzo sobie ją cenię. Ona kilka książek napisała ze swoich spotkań z Panem Jezusem, takich bezpośrednich, i tam jedno ze zdań, już w którymś tomie, to nie pomnę, Anna zapisała w imieniu Boga, że ja was prowadzę poprzez historię i na pewnym momencie historii zatrzymujecie się na tym, bo nie jesteście w stanie więcej przyjąć. Dlatego ja godzę się na pewne niedoskonałości, które są w waszym społeczeństwie obecne, natomiast kiedy ja uznam, że nadejdzie czas, iż powinniście iść naprzód, to ja wam to objawiam. I tak właśnie, proszę zobaczyć, idzie dokładnie to samo w Piśmie Świętym. Do pewnego momentu mamy objawienie Boga tylko jednemu ludowi, ale potem przychodzi Pan Jezus i mówi stop. To objawienie teraz będzie już dane całej ludzkości, bo Bóg chce być uznany przez całą ludzkość, a nie tylko przez jeden naród. To jest przepotężny skok, wręcz jeżeli chodzi o religię, zresztą my wiemy, z tym związana fundamentalna prawda Boga jednego, ale w trzech osobach. Żydzi nie mieli tego objawionego w Starym Testamencie, prawda? A więc ten Bóg mimo wszystko prowadzi nas ku pewnemu rozwojowi także poprzez Pismo Święte i fakt, że na pewnym etapie historii on zgadza się na pewne niedoskonałości, robi to też dla naszego dobra. Po prostu nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej. Ale mówię, nadchodzi czas, kiedy trzeba i Bóg wtedy sam interweniuje i 18 rozdział Ezechiela jest tego wyraźnym dowodem. Bardzo naszych słuchaczy zachęcam do przeczytania całego rozdziału, aczkolwiek sama teza już nam tutaj wystarczy. Każdy będzie odpowiadał za swoje własne uczynki. I w tym świetle tekst Noego nie tyle jest sprzeczny, ile on już traci na wartości.
To zaraz wrócimy do naszej rozmowy, tak myślę, bo teraz jest akurat czas na krótką przerwę.
Krąg biblijny.
Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy biblijnej, do kręgu biblijnego. Jesteśmy i w Księdze Rodzaju, w rozdziale 9, ale też w rozdziale 18 Księgi Ezechiela. Jak się zaraz okaże, pewnie zrobimy jeszcze jakąś wędrówkę do Nowego Testamentu, bo jestem ciekaw, jak Nowy Testament odniósł się do tego, co tak naprawdę wiemy już dzięki Ezechielowi, który rozszerzył jakby tę teologię, jakby poszedł do przodu.
I Nowy Testament... Czy ta zmiana po Ezechielu była już trwała?
Czy to już był progres, czy potem nastąpił jakiś regres?
To znaczy regres. To? Znaczy ja powiem tak, że proszę Państwa, otwórzcie sobie Pismo Święte na rozdziale 9 świętego Jana.
Dobrze, szukamy 9... rozdziału 9 Ewangelii Janowej. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia, to jest ten fragment.
Tak. I chodzi mi o pierwsze dwa wersety, tak de facto pierwsze trzy.
Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. trzeba przyznać, że pytanie uczniów jest rzeczywiście mocne. Kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice?
Proszę
to jest
bardzo.
W ogóle to myślenie, że choroba jest jednak karą. Tak?
Karą, tak. Natomiast ten tekst ukazuje nam pewną taką cudowną mentalność czasów Jezusa. Proszę zobaczyć, od Ezechiela do Jezusa mamy jeszcze dobre 5 wieków. I jeszcze przez 5 wieków pokutuje jednak ta mentalność bardziej Noego niż Ezechiela. Już nie tylko mówimy, że w społeczności Izraela powszechne było przekonanie, że choroba w ogóle jest karą za grzechy, ale tym razem dla potrzeb naszego dzisiejszego odcinka to zwrócę jednak uwagę na tę drugą część. On czy jego rodzice, a więc niewidomy miałby być karą za grzechy rodziców. Widzi pan? I to jest to. Cham zgrzeszył, a Kanaan ma zapłacić. Rodzice zgrzeszyli, a syn ma zapłacić.
A syn jest niewidomy, oczywiście.
O, to jest to. Czyli widać, że jeszcze 5 wieków po Ezechielu mentalność proroka, znaczy mentalność proroka, ten postęp moralny, który Bóg przez Ezechiela nam zapowiedział, miał jeszcze spore trudności.
Ale Jezus nam tutaj nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Proszę
Jezus
bardzo.
Staje po stronie
Jezus Ezechiela. Tak, Jezus ewidentnie i mówi to tutaj. Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice.
To też jest zresztą uzmysłowa nam jedno, że choroba nie jest karą.
Choroba, powiem tak, że nie zawsze wprost. Musi być. Tak, nie zawsze musi być, bo to czy nie jest, to musimy zostawić już Panu Bogu. To jest kolejny osobny wielki temat.
Poza tym są choroby, które człowiek wpada przez z własnej winy, tak? Nie wiem, chociażby na przykład alkoholizm, czy różne inne izmy, tak?
Tak. Bo mamy różne rodzaje chorób. Jedne są rzeczywiście zawinione, drugie nie. Natomiast nigdy nie możemy odmówić Panu Bogu prawa do karania. A to Bóg ewidentnie mówi też o sobie. Ja mam prawo do ukarania i pewną formą kary może być choroba. Oczywiście nigdy nie jest to kara na zniszczenie, bo Bogu nie zależy. Jak sam mówi wyraźnie w 18 rozdziale, czy ma mi zależeć na śmierci grzesznika, a czy nie raczej na tym, by się nawrócił i żył. A więc choroba może być karą, ale bardziej karą wychowawczą. Tym niemniej może być. Bóg sobie rezerwuje prawo karania. Jeżeli ktoś nie ma ochoty się poprawić, no to Bóg nie będzie w nieskończoność go ostrzegał. Oczywiste. Proszę zobaczyć, co robi dzisiaj NATO i Unia Europejska. Wszyscy tylko ostrzegają Rosję. Ostrzegają, bo zrobimy to i to i to. I się facet śmieje z tego, bo on doskonale wie, że oni się go boją. Bóg nie może być taki. Bóg, jeżeli zapowie, że rościsz, to rezerwuje sobie prawo do karania, on w końcu będzie robił. Ale nie dlatego, że Bóg jest chętny do karania, tylko dlatego, że człowiek na to zasługuje, bo nie chce się poprawić. I w tym momencie pewna choroba, a widzi pan, no już mi się przypomniało, cudownie, czytaliśmy chyba w Apokalipsie, już teraz nie pomnę, o jaki list chodzi, ale mówi wyraźnie pan o niewieście Jezabel, która jest fałszywą prorokinią i mówi, oto rzucam ją na łoże boleści, by się opamiętała w swoim postępowaniu. Ale ona nie chce tego uczynić, mówi Pan. Czyli wyraźnie ta kara będzie się zwiększać. Ale już mamy stwierdzenie w Apokalipsie, że choroba może być zupełnie spokojnie wyrazem gniewu Bożego ze względu na ludzkie postępowanie. Tym niemniej w tym wypadku Jezus mówi wyraźnie nie. Dlatego mamy tezę jaką? Że choroba może, ale nie musi być obowiązkowo karą. Nie musi być karą. Może być tym, o czym powiedział Jezus, znakiem ukazania wielkości samego Boga. I dlatego tutaj bym tak akurat wstępnie już może naszym słuchaczom doradzał, nigdy nie uważajcie choroby jako kary, jeżeli wyraźnie na to nie macie argumentów. To znaczy, jeżeli nie zasłużył człowiek na to, zwłaszcza ktoś inny. Nie mówcie o innych, że jeżeli ktoś choruje, to jest to kara za grzechy, bo my nie wiemy o tym. Czym człowiek grzeszy, jak ocenić jego postawę, to tylko może Bóg. I dlatego też, jeżeli powiedzieć o chorobie jako karze, to proszę mówić w stosunku do siebie. To tak, bo wtedy ja wiem, że ja na to zasługuję, bo jestem grzesznikiem. Jeżeli więc Bóg mi choroby nie daje, to jest dla mnie wyjątkowo miłosierny i cierpliwy. Natomiast absolutnie wystrzegajmy się stwierdzenia, że jeżeli ktoś choruje, to on jest grzesznikiem, bo kto mi daje do tego prawo, nie? Nikt mi do tego prawa nie daje. I Jezus wyraźnie to potwierdza. Nie wolno wam od razu choroby oglądać w kontekście grzechu. Znowuż pójdziemy za daleko, panie Hubercie. Ciągnie mnie pan dzisiaj za język, bo jeszcze jest cały Hiob. Proszę zobaczyć.
Jeszcze jest cały Hiob, rzeczywiście.
Tak? To jest też trzej przyjaciele, którzy go spotkali.
Tam teologia choroby jest istotna.
Tak, oczywiście, bo on jest cierpiący. Ci trzej przyjaciele mu wmuszają. Ty musisz być grzesznikiem, bo jesteś chory.
I to było proste wtedy u niego. Właśnie Hiob jest fenomenalną księgą zadającą podważającą tę tezę, że choroba musi być obowiązkowo karą za grzechy. On wcale nie, Hiob mówi, czym ja zgrzeszyłem, no więc pokażcie mi, czym ja zgrzeszyłem, skoro jestem chory. I zauważcie Państwo, że księga nie rozwiązuje problemu cierpienia. To jest bardzo znamienne i odchodzi od dwóch skrajnych tez. Pierwsza to jest ta skrajna teza, że choroba musi być wynikiem grzechu, a druga skrajna teza to jest ta, którą z kolei Hiob reprezentował. Jak śmiesz mówić o sobie, że jesteś bez grzechu, bo tobie się tak wydaje. Bo jeżeli człowiek byłby rzeczywiście bez grzechu, to znaczy, że co? Że Bóg jest niesprawiedliwy. I wtedy Panu Bogu by trzeba było zarzucić albo mściwość, albo odwet, albo chęć pomsty i tak dalej. I wtedy Bóg mówi, o hola, hola do Hioba, już się zagalopowałeś tutaj. I wtedy mamy 38, 39 rozdział księgi, który wyraźnie mówi, Bóg mówi do Hioba, jak ty śmiesz przyrównywać w ogóle swój maleńki ludzki rozum do mojego? Jak ty śmiesz mi wmuszać w to, że ja jestem niesprawiedliwy, bo ty się sobie wydajesz sprawiedliwy? I dlatego mnie oskarżasz o to, że ja jestem taki. Ale to już jest księga Hioba.
Chcę jeszcze zapytać o taką rzecz trochę współczesną. Myśląc o tym, co ksiądz powiedział w kontekście Ewangelii Świętego Jana, księgi Ezechiela, Jezus jest jak najbardziej tą mentalnością Ezechiela. Uczniowie jeszcze są trochę tej mentalności Noego, ale mam wrażenie, że tak współcześnie pewien regres nastąpił, bo ja się często na przykład spotykam z tym, że ktoś na przykład zamawia mszę w intencji uzdrowienia międzypokoleniowego. I znowu tego myślenia, że grzechy przechodzą z ojca na syna.
Proszę zauważyć, że nie mówimy o chorobach. Mówimy o grzechach.
Tak, ale teraz właśnie w kontekście na przykład tego, co jest w rozdziale dziewiątym Księgi Rodzaju, czyli tutaj też nie mamy przecież choroby, tylko mamy...
Mamy grzech, natomiast mamy karę. A proszę zauważyć, że uzdrowienie międzypokoleniowe nie mówi o karze Bożej, tylko o możliwości przechodzenia grzechów, czy przechodzenia. Ja nie mam pojęcia, jak to rozwiązać, bo ja nie jestem szpecem od duchowości. Tu bardzo zachęcam do jakichś kontaktów naprawdę ze wspaniałymi zakonnikami, zwłaszcza, bo oni tutaj są większymi specjalistami. Tak na mój rozum, powiedzmy. Ja osobiście po 18 rozdziale Ezechiela nie wierzę w to, żeby grzechy automatycznie przechodziły z ojca na syna. Nie ma czegoś takiego. Grzechy są osobiste. Tym niemniej wpływ zła wywołanego przez jednego może być czy skutkować w drugim. No jeżeli rodzice są źli, no to możemy przypuszczać, że dzieci będą wychowane w jakim duchu? Też tego typu. To, co ja reprezentuję, jak to powiedział kiedyś słynny towarzysz Gomułka, z próżnego i Salamon nie naleje. Prawda?
Salamon.
Tak, Salamon.
I dobrze, dlaczego? Że nie salami.
To może się też tak zdarzyć. Otóż, jeżeli rodzic nie dysponuje wartościami, które są potrzebne do dobrego wychowania, no to nie wychowa dziecka. I w tym momencie, znaczy w sposób taki poprawny, dobry. I można przypuszczać, że jak to niedaleko pada jabłko od jabłoni, jaka matka, taka córka i tak dalej, mamy troszeczkę tych przysłowi, to zauważamy, że to zło, które mieści się w jednym człowieku, może na przykład w kontekście procesów wychowawczych przejść na to. Natomiast nie ma, sądzę, czegoś takiego, że, jak to się zwykło mówić, szatan z jednego przechodzi automatycznie na drugiego. Ostatecznie szatan nie ma aż takiej mocy, żeby opętać człowieka bez zgody jego woli. To jest niemożliwe. Dlatego te uzdrowienia międzypokoleniowe to bardziej polegają na tym, że to zło, które gdzieś tam człowiek popełnia, ono może się przejawić w kolejnych pokoleniach, ale nie w sposób automatyczny. Ja nie znam, co prawda, tak bardzo satanologii jako takiej. I dlatego tu muszę powiedzieć, że to zdanie, proszę Państwa, proszę nie traktować w sposób dogmatyczny. Ja mówię, też dysponuję ograniczoną wiedzą, nie uczestniczę ściśle biorąc w spotkaniach, czy to odnowy w Duchu Świętym, czy jakichkolwiek ruchów charyzmatycznych, gdzie to jest, ten problem jest o wiele wyraźniej pokazany. I sądzę, że ci, którzy biorą w tym udział, mogliby o wiele więcej tutaj powiedzieć. Ja osobiście nie sądzę, żeby zło przechodziło automatycznie z jednego na drugiego. Bóg by na to, sądzę, że Bóg na to nie pozwoli. Natomiast pewne skutki działania zła, to tak, to może być. Właśnie poprzez przykład, poprzez wychowanie, poprzez kontakt osobisty, to może być. to może jak najbardziej być, bo mówię, dzieci siłą rzeczy przejmują coś tam od rodziców. Jeżeli rodzic, powiedzmy, nie potrafi sobie poradzić z nienawiścią do kogoś, kto go tam kiedyś skrzywdził, to ta nienawiść może być nawet przekazana dziecku poprzez słowo, poprzez postępowanie. To dziecko będzie przejmowało taką, na przykład taką wartość, czy antywartość, po prostu w sposób naturalny przejmując postępowanie rodzica. Dlatego te uzdrowienia międzypokoleniowe, ja je uznaję za jak najbardziej prawidłowe. To może być prośba o to, ażeby umieć przebaczyć, ale nie wierzę w to, żeby, o ile się nie mylę, że tu chodzi o to, że jeżeli ktoś komuś nie przebaczy, to ta zemsta gdzieś tam przechodzi na dalsze pokolenia w sposób niejako automatyczny. Potęga Boga mi jakoś z tym nie pasuje.
Wróćmy jeszcze, bo chcę wrócić na chwileczkę jeszcze do tego 9 rozdziału Księgi Rodzaju, do już końcówki tego rozdziału, bo jak czytam i pewnie nie tylko ja, jak czytam, mam takie wrażenie i mam nadzieję, że ksiądz mi teraz to wrażenie jakoś tak odejmie ode mnie, bo mamy Sema i mamy Jafeta, którzy rzeczywiście jakby szanują ojca i takim szacunkiem się wobec niego tutaj okazują, ale mam nieodparte wrażenie, że to jednak Sem jest bardziej wygrany niż Jafet.
A tak, zdecydowanie, ponieważ przyszli...
No i mam takie poczucie niesprawiedliwości, no bo Kanaan zostaje oczywiście słusznie przeklęty i staje się sługą swoich braci, no ale to chwała dotyczy Sema,
Panie,
a Jafet jest, można powiedzieć, że tutaj takim bohaterem drugiego planu.
Jeżeli ma pan poczucie niesprawiedliwości, to jest pan wiernym uczniem Pana Jezusa, bo tak powinno być. Bo Pan Jezus nie każe nam czynić żadnego rozróżnienia pomiędzy osobami ze względu na ich pochodzenie. Jedyne rozróżnienie pomiędzy wartością osób, które dopuszcza Pan Jezus, to jest rozróżnienie ze względu na postępowanie. To jest wszystko.
A tutaj postąpili identycznie.
Tak, tu postąpili identycznie i dlatego proszę, znowuż widzi Pan, mamy to stwierdzenie, że nie przykładajmy miary naszej mentalności do tamtych czasów, bo znowuż właśnie dojdziemy to. Ja się z tym nie mogę pogodzić, bo to mi nie gra. I to słusznie, że nie gra. Z jednej strony jest to słuszne, ponieważ nasza mentalność to jest mentalność Jezusa, który nam każe miłować wszystkich ludzi, czy dobrych, czy złych. Proszę sobie przypomnieć to. Ojciec, który zsyła deszcz na takich i takich, który daje słońce takim i takim. Czyli mówi, nie rozróżniajcie ze względu na pochodzenie. Rozróżniajcie ze względu na postępowanie. Święty Paweł potem to bardzo ładnie jeszcze uściśli. Jeżeli macie takiego brata, który się nie poprawia, pach, odetnijcie się od niego zupełnie, nie? Natomiast tutaj jeszcze mamy starotestamentowy sposób myślenia. I dlaczego Sem? Oczywiście, bo późniejsi Izraelici, czyli naród wybrany,
to są
potomkowie. Tak, to są potomkowie Sema. I dlatego on siłą rzeczy jest już wyniesiony na piedestał, ponieważ od Sema weźmie się Abraham. Będziemy mieli to w rozdziale 10, kiedy będziemy mieli tę wielką genealogię, już ostatnią genealogię ludzkości. Abraham jest potomkiem Sema, a Izraelici są potomkami Abrahama, prawda? I dlatego Sem zostaje tutaj wyniesiony na piedestał. Jafet zostaje potraktowany w sposób, bym tak powiedział, zerowy.
Czyli tak po macoszemu tak, troszeczkę.
Znaczy, nie, czy po macoszemu. On zostaje potraktowany w sposób emocjonalnie obojętny. Dlaczego? Dlatego, że według genealogii w rozdziale 10, przepraszam, Jafet jest praojcem ludów, które z Izraelitami nie zadzierały. One ani nie pomagały, ani nie były wrogami. Te wszystkie ludy, które zadarły z Izraelitami, którzy byli wrogami Izraela...
To potomkowie Kanaana.
Czyli Hama. De facto to są Hamy. Hamici, o tak to może lepiej powiem. Zresztą będziemy w dziesiątym rozdziale, nie będziemy czytać wszystkiego, bo byśmy się tutaj zamordowali czytając, ale na parę faktów wskażę naszym czytelnikom jakoś tak uwagę, żebyśmy wiedzieli, że właśnie autor co do Hama, co do Kanaana, jako ich potomków umieścił wszystkie narody, które kiedykolwiek walczyły z Izraelitami. Aczkolwiek nie jest to kryterium najważniejsze. Najważniejsze to się okaże jednak kryterium językowe, czyli pewnej bliskości języka, bo okaże się, że niektórzy wrogowie Izraela byli również spokrewnieni z nim. Ale to dopiero będzie, powiedzmy, w jednym z następnych odcinków. Teraz powiemy tylko tak. Sem na pierwszym miejscu, bo my jesteśmy jego potomkami, a więc ze względu na nas Bóg już wywyższył Sema kiedyś. Jafet to jest ten, który zasłużył również na nagrodę, ale ta nagroda będzie o tyle, o ile po prostu dlatego, że zachował się godnie. Jafet jest, mówię, praojcem tych, którzy z Izraelitami nie mieli, powiedzmy, takich tych relacji napiętych i dlatego to są ludy, które dla Izraelitów są ludami obojętnymi. Generalnie obojętnymi, czyli tak de facto ludy Morza Śródziemnego. Generalnie. I dlatego autor nie chciał ich widzieć ani w sposób, czy to pozytywny, czy negatywny, mówię, poza Semitami. Jafet ewidentnie też korzysta z faktu, że Bóg postanowił tak wywyższyć Sema, bo mamy w 27 wersecie: niech Bóg da Jafetowi dużą przestrzeń i niech on zamieszka w namiotach Sema, czyli będzie niejako korzystał z jego gościnności, a więc będą to ludy żyjące po prostu w pokoju. Będą to tak. No i mamy już potem końcóweczkę. Noe żył po potopie jeszcze tyle i tyle lat i umarł Noe w wieku bardzo młodym, ostatecznie 950 lat.
Tak, ja tak może w tym momencie właśnie jeszcze chciałem na zakończenie, bo to już jest rzeczywiście końcówka, ostatnie dwie minutki. Chcę tylko Państwu przypomnieć, że znowu mamy, pewnie to znowu jest wpływ różnych tradycji, które tworzyły tę Biblię. Tak, przypomnę, tak, że w szóstym rozdziale mieliśmy już skrócenie życia człowieka. Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat, ten Noe jednak żył 950.
Ale proszę zauważyć, jest ta różnica, że mamy szósty rozdział, werset ósmy, prawda? Że Noe go Pan darzył życzliwością. I skoro go darzył życzliwością, Noe był wyjęty spod tego prawa 120 lat. I bo dlaczego? Dlatego, że długowieczność jest ewidentnym symbolem czego? Błogosławieństwa Bożego. Noe po prostu zasłużył na to, by żyć długo, ponieważ on był człowiekiem prawym. Nie? I dlatego on z tego prawa 120 lat zostanie.
Z każdego pytania ksiądz jest w stanie po prostu wyprać.
Och, mój Boże!
Z drugiej strony Henochowi Bóg skrócił życie, chociaż Henoch też cieszył się błogosławieństwem.
A Bóg skrócił, a to zupełnie innego powodu. Jeżeli teraz mnie Pan zapyta dlaczego, to znaczy, że jest Pan uczniem, który się nie uczy.
Teraz to już nie mamy czasu na kolejne pytanie. Ja teraz, to miał być zabawna końcówka audycji. Proszę Państwa, co nas czeka w przyszłym tygodniu?
No myślę, że jednak ta
genealogia... To będą już po kolei chodzimy w takie kulturowe rzeczy?
To znaczy, pozostał nam ten 10 rozdział, proszę Państwa, on jest też bardzo ciekawy, aczkolwiek gdy Państwo zaczniecie go czytać, przeczytajcie go sobie w domu i jako maleńkie zadanie domowe, to wypiszcie sobie albo może podkreślcie szczególnie wszystkich potomków Hama i Sema. Bo to mi będzie bardzo wartościowe, tak byśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób autor porządkuje tę tablicę ludzkości, układając ją w bardzo, bardzo przemyślny sposób, jeśli chodzi o późniejszą historię Izraela. To już tak Państwu to zaznaczę. Gdybyście mieli Państwo konkordancję w domu, to możecie zobaczyć i już próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego poszczególnym potomkom Noego autor przypisał te, a nie inne ludy. Ale to tylko możecie zrobić za pomocą
konkordancji. Będzie ciekawie. Pewnie przyda się, jakbyśmy mieli dobrą mapę z tamtego czasu, pewnie przyda nam się też mapa przed oczami.
Tak, bo ona by nam też pomogła. Ja sądzę, że takie atlasy Państwo albo znajdziecie sobie bardzo łatwo w internecie, albo być może posiadacie w domu. To też warto zobaczyć, gdzie te poszczególne ludy mieszkały. To też będziecie mogli zobaczyć owo pokrewieństwo, bliższe lub dalsze, właśnie z Izraelitami, bo ostatecznie do tego to zmierza.
Zapraszamy zatem za tydzień na taką wędrówkę, tym razem teologiczno-geograficzną, a za dzisiejsze już spotkanie dziękuję Państwu.
Ksiądz Janusz Nawrot, jak zwykle.
I Hubert Piechocki.
Szczęść Boże Państwu.
Do usłyszenia.
Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj.
Krąg biblijny.
Księga jest absolutnie wyjątkowa.
Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.